Drodzy, zastanawiałem się, o czym mam mówić w dniu dzisiejszym. Bardzo lubię słuchać świadectw, świadectw działania Wszechmogącego Boga i Ducha Świętego w życiu i w sercu człowieka. Ale zawsze dla mnie najważniejsze i w 100% pewne są świadectwa mężów Bożych, które są zawarte w Biblii, w Bożym Słowie, ponieważ one są niepodważalne. Wiem, że ostatnio na tym miejscu wiele godzin bracia poświęcili na przykład mówiąc o Józefie, o tym Józefie z Egiptu, syn Jakuba. Mówiono też o Abrahamie, o Dawidzie, a więc o postaciach Starego Testamentu, tak bym określił. Ich roli, jaką oni odegrali w planie Bożym, w przeniesieniu i do Nowego Testamentu. Natomiast ja chciałbym dziś, aby osobiście i was prosić o to, abyśmy naszą uwagę zwrócili dziś na Szymona Piotra. Kiedy czytałem o nim, przede wszystkim w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich, to stwierdziłem, że jest to lekcja na kilka godzin. Wybrałem tylko niektóre fragmenty, okoliczności, w których znalazł się Piotr, Szymon Piotr, jego postawę, jego zachowanie. Drodzy, i stwierdziłem jedno, że musimy na Szymona Piotra patrzeć jak gdyby z dwóch stron. A mianowicie, pierwsza strona, Szymon Piotr do czasu zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa i Piotr po wstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa do nieba. I co się takiego stało, że tak kolosalna przemiana nastąpiła w Piotrze? Drodzy, i w nas ta przemiana ciągła i stała, mam na myśli przemianę duchową, musi następować. To jest proces. I od dnia, kiedy zostaliśmy przez Boga usprawiedliwieni, jesteśmy w procesie uświęcenia. I nie chcę powiedzieć, że to jest zależne tylko i wyłącznie od Boga. Tak, ogólnie można tak powiedzieć. Ale gdy patrzę na to, że Bóg uczynił wszystko dla człowieka, obdarzając go błogosławieństwem niebios, najwspanialszymi błogosławieństwami, to Bóg też domaga się, abyśmy my osobiście byli zaangażowani w tym, by dążyć do większej świętości, do większego życia w prawości przed obliczem świętego Boga. To nie jest tak, że jak Bóg będzie chciał, to sprawi lub nie sprawi. Bóg już uczynił. Ale teraz my musimy coś uczynić. Drodzy, pierwszym takim miejscem, w którym występuje Piotr, ono jest nam bardzo dobrze znane, chciałbym was zaprowadzić do Cezarei Filipowej. Jest to miasto położone u stóp góry Hermon. Góra Hermon, najwyższy szczyt, ma ponad 2800 metrów. To znaczy, to było miasto. U stóp tej góry zbudowane było miasto rozbudowane na cześć Cezara. Było to typowe miasto pogańskie. I kiedy tam przyjechaliśmy, bo myślę, że ktoś z was na pewno tam był, to ta miejscowość, to miejsce i ta góra, te potężne masywy górskie, skalne, ruiny tegoż miasta, obok płynąca rzeka, dopływ Jordanu, to miejsce wywarło na mnie olbrzymie wrażenie. Natychmiast otworzyłem wówczas Słowo Boże, Ewangelię i czytałem właśnie, jak Jezus wraz z uczniami przyszedł do tej miejscowości, do tych okolic tego miasta. I chcę zwrócić uwagę, że to miasto, w tym mieście było aż 7 świątyń pogańskich. Aż 7. Niektóre nawet były tak częściowo wkute bardziej w tym masywie górskim. I drodzy, ja mam, gdy usiadłem tam na tą rzeczką, na tym dopływem Jordanu, to nagle pojawiły mi się jakieś takie myśli, ale to były i są moje myśli. Siedziałem, patrzyłem, jak już wcześniej zwiedziłem, patrzyłem i miałem taką wyobraźnię, że Jezus mógł gdzieś stać tam obok, gdzie nawet ja siedziałem z uczniami i widział, jak ci poganie wędrują od jednej do drugiej świątyni. Każda świątynia miała swoje bóstwo, swoją nazwę. I ludzie poganie tak wędrowali, wybierali sobie, sprzyjali któremuś z bóstw. I że w tym momencie Jezus mógł zapytać swoich uczniów, za kogo mnie ludzie uważają? Oczywiste przecież apostołowie byli, mieli kontakt z ludźmi i odpowiedź brzmi. Jedni uważają cię za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni za Jeremiasza albo za innego któregoś proroka ze Starego Testamentu. Ale Jezus zapytał bezpośrednio tych 12, a za kogo wy mnie uważacie? Drodzy, niech to pytanie brzmi w naszych uszach. Za kogo ja dzisiaj uważam Jezusa Chrystusa? Za kogo? Szymon Piotr odpowiada, jak to Szymon. On był według mnie człowiekiem takiego działania, ale i szybkiego mówienia. Chociaż nie zawsze to mówienie wychodziło mu na dobre. On odpowiada, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiada, Piotrze, ty tego nie wymyśliłeś, a nie też nie podpowiedziało ci to twoje ciało, ani krew. Ale jest to objawienie pochodzące od Boga. A więc Pan Jezus potwierdził, że Piotr otrzymał objawienie od Boga, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Nie wiem, jak to wyszło w działaniu i w zrozumieniu uczniów Jezusa Chrystusa. Byli wokół Niego i nagle słyszą, że ten, z którym są, jest Synem Bożym, jest Bogiem. Pomijam dalszą dyskusję, którą Jezus prowadził ze swoimi uczniami. Ale też zastanawiam się, jak, w jaki sposób i jak to objawienie, które otrzymał Piotr, co spowodowało w jego sercu, w jego myślach, w jego umyśle. Nad tym się musimy zastanowić. Drodzy, jednak daję to słowo pod tym względem, abyśmy stanęli i stajemy przed wielką, wspaniałą postacią, przed Synem Bożym. Za kogo uważamy Syna Bożego? Za kogo mnie uważają? Powiada Jezus, odpowiedź brzmi: za Syna Bożego. Ja chcę powiedzieć tak, że my i dzisiaj, będąc na tym miejscu, siedzimy czy stoimy, nie stoimy przed człowiekiem, ale jesteśmy przed obliczem świętego naszego Pana, przed obliczem Jezusa Chrystusa. A kto gdzieś w moim sercu, w moim wnętrzu wywołuje szacunek, cześć, godność i pełne poszanowanie. Słowo Boże powiada, że od tego czasu, od tego momentu, tam w Cezarei Filipowej Pan Jezus powiada, że On musi iść do Jerozolimy, że wiele ucierpi od przełożonych, uczonych w Piśmie, że będzie ukrzyżowany, ale z trzeciego dnia zmartwychwstanie. Trzeciego dnia zmartwychwstanie. I teraz na plan, jak gdyby pierwszy wysuwa się Piotr, Szymon Piotr, który poprosił Jezusa Chrystusa na bok i napomina go: nie musisz tam iść, do Jerozolimy, miej litość nad sobą. Chcę tutaj powiedzieć o jednym. Może kilkanaście minut wcześniej miał objawienie od Boga, że Jezus jest Synem Bożym. Komu należy się posłuch? Kogo należy słuchać? Myślę, że Piotr nie zrozumiał. O, niektórzy mogą powiedzieć, nie miał tutaj poznania. Obojętnie jak powiemy. Ale to objawienie, jak gdyby on przyjął w sposób niewłaściwy. Tak, miałem objawienie. Jestem kimś, jestem ważny i mam prawo poprosić Jezusa na bok i strofować go, aby nie szedł do Jerozolimy. Powstrzymać go od tego, bo Jezus przecież przyszedł w tym celu, aby umrzeć za każdego grzesznika. Drodzy, nie jest dobrze, jeśli ktoś powołuje się, że ma jakieś objawienie, że ma objawienie, czytam proroctwo, ale z drugiej strony jak gdyby wypina pierś do przodu i podnosi wysoko głowę. Nie przyjmę takiego objawienia i takiego proroctwa. Bo trzeba się zastanowić, kto mówi i co mówi. Ja myślę, że Piotr poszedł niewłaściwą drogą po tym objawieniu. Dlatego też Pan Jezus go skarcił. I powiada: idź precz ode mnie, szatanie. Idź precz ode mnie, szatanie. Oczywiste, Jezus nie powiedział, w jakim celu i dlaczego przyszedł na tą ziemię. Ponieważ uważam, Jezus przyszedł po to, był umiejscowiony w planie Bożym. Bóg zaplanował. A Jezus Chrystus podjął się wykonania tego dzieła, aby jako święty i czysty, jedyny, wziąć wszystkie grzechy rodzaju ludzkiego na siebie i pójść na krzyż na Golgoty. Ponieść kary. Bo ta kara była wymierzona przeciwko każdemu człowiekowi, czyli śmierć. On wziął grzechy nasze na siebie. Idź precz ode mnie, szatanie, powiada Jezus do Szymona Piotra. Drodzy, Szymon nie był szatanem. Jeżeli ktoś mówi, że był, to jest nieprawdą absolutnie. Ale tutaj też widzę pewną umiejętność naszego przeciwnika. On wie, jak podejść do człowieka, z której strony. I najczęściej mówimy, że jego ataki następują na nasz umysł. Że bitwa w jakimś sensie rozgrywa się w naszym umyśle. Że on chce rzucić pewne myśli do naszego umysłu. To jest takie porównanie, że ten zasiał gospodarz pszenicę, a przyszedł przeciwnik i zasiał swoje ziarno. Może się z tym nawet nie zgadzamy, niektórzy, ale nie zawsze twoje i moje myśli są zgodne z wolą Boga. On potrafi rzucić myśl do mego naszego umysłu, ale zawsze uważałem i tak był nauczany, że kiedy przychodzi myśl, to natychmiast musimy ją konfrontować z Bożym Słowem. I u progu, u drzwi naszego umysłu powiedzieć stop, nie tędy droga. Bo jeśli tą myśl przyjmiemy i zaczynamy rozwijać w naszym umyśle, później to się pojawia w działaniu, w czynie. Mamy to, co mamy. Osiągnął cel nasz przeciwnik. To jest pierwsze słowo, które chciałem powiedzieć o Piotrze. I dzisiaj też uważam, że jeśli młodzi starsi powołują się na objawienia, jakieś nowe objawienia, to musimy postępować zgodnie z Bożym Słowem. Są starsi, bym powiedział, którzy są pełni ducha i mają pewne doświadczenie, że to musi być badane z Bożym Słowem. Zawsze jest tak. I tak powinno być, że kiedy mamy objawienia, a nawet sny, różne widzenia, to drodzy bracia i siostry, jeśli to jest prawdziwe od Boga, to my stajemy się pokorni przed Bogiem. Im bliżej Boga, tym większa pokora. A jeśli oddalamy się od Boga, wprowadzamy nasze myśli, to bracia i siostry, wchodzimy w niebezpieczny stan. Drodzy, drugim słowem, które chciałbym się podzielić, dotyczy tego okresu przed wstąpieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa do nieba. Po sześciu dniach jest powiedziane, Jezus wprowadził Jakuba, Piotra, Jakuba i Jana na górę, nazywamy ją przemienienia, na góry Tabor. W zasadzie to Jezus się przemienił, a nie ta góra. My wjechaliśmy na tą górę, tylko że samochodem. Góra gdzieś wielkość niespełna 600 metrów. Takie serpentyny. I drodzy bracia i siostry, Jezus wprowadza ich na tą górę. I kiedy wyjechaliśmy na tą górę, to tak pomyślałem, bo to był dość ciepło, upał w zasadzie. No nie dziwię się, że oni tam w cieniu drzew gdzieś się usadowili i trochę przysnęli. Jezus oddalił się od nich, często się oddalał, w celu modlitwy, w celu rozmowy z Bogiem, bo modlitwa jest rozmową z Bogiem. Oddalił się, przemienił się Jezus. W jakim stopniu częściowo wrócił do takiego stanu, jakim jest w niebie, częściowo. A im tutaj się przysnęło, zasnęli na jakiś czas. Kiedy Piotr, Jan i Jakub obudzili się z tego snu, z tej drzemki, nagle widzą Jezus przemieniony, widzą Mojżesza i widzą Eliasza. Mamy zapisy, że Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Jezusem o Jego śmierci, o Jego cierpieniach i jak gdyby wspomagają Go, że musi iść do Jerozolimy, aby tam być ukrzyżowany i umrzeć za cały rodzaj ludzki. Mojżesz, wielka postać, wielki przywódca, przez niego Bóg przekazał zakon i prawa, zawarł przymierze z ludem izraelskim. Ale Mojżesz w pewnym miejscu, kiedy już wprowadza to nowe pokolenie po 40 latach wędrówki po pustynię, przyprowadza praktycznie do granic Izraela, późniejszych granic Izraela, to młode pokolenie, które już wyrosło na pustyni, powiada. Ja to odbieram w ten sposób, nakazał im, uważajcie, bo dziś macie zakon i prawa, ale pamiętajcie, że Bóg wywiedzie takiego proroka jak ja. Jego słuchać będziecie. Izraelu, od czasu, gdy pojawi się ten prorok, Jezus Chrystus, masz słuchać kogo? Jezusa Chrystusa. Masz słuchać Jezusa Chrystusa. W innych miejscach później mamy coś cudownego się stało. To jest do omówienia, ale ja tylko powiem, że Jezus znosi zakon i prawo. Ponieważ od momentu Jego się pojawienia, przyjścia na tą ziemię, później śmierci i zmartwychwstania, jedyną drogą do Boga jest Jezus Chrystus dla wszystkich ludzi. Słowa Mojżesza, który potwierdza, będziecie Go słuchać, a jeśli ktoś nie będzie Go słuchał, to co? Będzie z narodu wytępiony. Ile dzisiaj z różnych kombinacji, a może jednak inną drogą, tamci dojdą, czy ci dojdą do zbawienia, do nieba, nie ma innej drogi. Już Mojżesz wyraźnie powiedział, później te słowa też w kazaniach używa Piotr. Tak, bezpośrednio ten Piotr, Żyd do Żydów, będziecie wytępieni. Ale to samo dotyczy wszystkich pogan. Jeśli nie przyjmiemy Jezusa Chrystusa, to słowo i nas dotyczy. No nie ma innej drogi. I teraz coś zauważam, że w pewnym momencie Piotr, Jan, Jakub, no nagle widzą Mojżesza, Eliasza, Jezusa. No i Piotr jak Piotr. Pismo Święte mówi, że nie wiedział, co mówił. No to się zdarza i mężczyznom się okazuje. I on nagle powiada, Panie, zbudujemy tu 3 namioty czy 3 szałasy. Tutaj, w cieniu, dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Zbudujemy 3 namioty. Wiecie, moje myślenie jest takie, że tymi słowami pan Piotr dalej jak gdyby chce powstrzymać Jezusa, czy jest tego świadomy, czy nie, nie musisz iść do Jerozolimy. Tam Mojżesz i Eliasz twierdzili, że tak, tam zginiesz, aby dokonać odkupieńczego dzieła. Ale my zrobimy inaczej, wybudujemy to 3 namioty. Od czasu do czasu zejdziemy do tych wiosek położonych u stóp tej góry, zrobimy zakupy, przyjdziemy i tak sobie będziemy w cieniu tych drzew odpoczywać. Moja parafraza. Ale w tym samym momencie, kiedy Piotr mówił, coś szczególnego się tam wydarzyło. Co się tam stało? Myślę, że na pewno wiecie. Pojawił się natychmiast obłok i ten obłok zacienił tych 3 mężów, Piotra, Jakuba i Jana. Oni doskonale wiedzieli jako Żydzi, co to znaczy obłok. Gdy się obłok pojawia w jasny, upalny dzień, oni doskonale wiedzieli, bardzo się przestraszyli, upadli na kolana czy na twarz i przestraszyli się tego obłoku. Pytanie dlaczego? I tutaj, drodzy, chciałbym wrócić do momentu, jak Mojżesz wyprowadzał naród izraelski z Egiptu. Też pojawił się obłok, który towarzyszył im przez 40 lat, kiedy doszli już do ziemi w zasadzie obiecanej, obłok zniknął. Drodzy, obłok był i jest symbolem Ducha Świętego. I Pismo Święte najczęściej mówi, że Mojżesz był tym przywódcą, który prowadził Izrael przez 40 lat. No ja mu nie zazdroszczę. Ale w rzeczywistości w tej stronie duchowej było zupełnie inaczej. To obłok, który unosił się nad tym obozem, nad Izraelem, bo on w ciągu nocy zamieniał się w słup ognisty i oświecał cały Izrael. Wyobraźmy sobie 2 miliony ludzi. Oświecał drogę, tak że w nocy mogli też wędrować i iść. Obłok. Z tego obłoku, bracia i siostry, przemawiał najpierw sam Pan, a później bardziej jest powiedziane anioł pański. To obłok, drodzy, ich ochraniał. To obłok wyznaczał im drogę w marszu. Mojżesz z tej strony człowieka jako przywódcy musiał mieć ciągle, stale zwrócony wzrok na ten obłok. Kiedy obłok zaczął się poruszać, krążyć, to był to znak, musimy zwijać namioty, jeśli były namioty. Idziemy, to jest sygnał wymarszu. I szli drogą, którą wyznaczał obłok. Gdy obłok się zatrzymywał, stop, rozbijamy namioty. Obłok określał czas stacjonowania, czas marszu i którędy pójdziemy. Mojżesz jako przywódca wraz z tymi, którzy mu pomagali, musiał ciągle patrzeć na obłok, obserwować obłok. Gdy obłok się poruszał i ruszał, Mojżesz jako też pierwszy dawał sygnał, trąbiąc, zwijamy namioty, idziemy. To nie było tak. Jak często myślimy, że idąc przez te pustynie mogli sobie wybrać taką drogę, taką lub taką. musieli iść za obłokiem. To obłok wyznaczał trasy. Drodzy, powiedziałem, że obłok jest symbolem Ducha Świętego, również ogień, woda i tak dalej, symbole Ducha Świętego. Członkowi Kościoła Jezusa Chrystusa, żyjący na tej ziemi, powinni być prowadzeni przez kogo? Pomóżcie mi. Przez Ducha Świętego. Owszem, mamy nauczycieli, pastorów, ewangelistów i tak dalej, ale i ci i pastorzy, i ewangeliści, nauczycieli, prorocy muszą być poddani Duchowi Świętemu, bo ci są dziećmi Bożymi, których prowadzi kto? Duch Święty. A tu są pomocnicy, wyznaczeni przez Boga. Dlatego też na przykład w objawieniu świętego Jana znajdujemy zapisy kierowane do siedmiu zborów. To jedno zdanie. A Duch Boży, Duch Święty mówi do zborów. Słuchajmy, co mówi Duch Święty. Mówi do zboru, mówi do ciebie. I poddajmy się pod jego prowadzenie. Bardzo często stawiane było pytanie, co to znaczy być prowadzonym. To jest, trzeba by więcej czasu na to poświęcić. Ale ja wam coś powiem. Wszyscy wiemy, albo powinniśmy wiedzieć, że autorem Pisma Świętego, kto jest? No, powiemy, Mateusz, Jan i tak dalej. Nie. Autorem Pisma Świętego jest ten, który inspirował Mateusza, Marka i tak dalej, i tak dalej. Kto ich inspirował? Duch Święty. A oni co zrobili? Zapisali. I o tym wyraźnie mówi Piotr. Duch Święty działał na ducha ludzkiego. Pobudzał ducha ludzkiego, coś wskazywał. Wprowadzał ich w taki stan pełnej trzeźwości, rozumu, ale też wiedzieli, jak i co mają zapisać. Drodzy, Pan Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, miał bardzo długą rozmowę ze swoimi uczniami. I mówił im, że odchodzi. Że odchodzi. Ale równocześnie mówi, dam wam innego pocieszyciela. Wiecie, to tak się przyjemnie mówi, pocieszyciel, chwała Bogu. Jest ktoś, kto może nas pocieszać. Ale Duch Święty, chcę tutaj powiedzieć, jest też albo no jest też nauczycielem. I Pan Jezus powiada, gdy On przyjdzie, On wam przypomni, co ja mówiłem przez te 3 lata do was. I nie tylko. On wam przypomni, bo ludzka pamięć jest jaka, jak to powiadają, zawodna. Dobrze, ja zaczynam na przykład w takim wieku jestem, że nie pamiętam, co było wczoraj. Ale pamiętam, co było 70 lat temu. Ludzka pamięć jest zawodna. Dlatego Duch Święty wam przypomni. Nie tylko przypomni, ale inne rzeczy, inne sprawy duchowe wam objawi. I wy to zapiszecie. I oni to zapisali. I jeśli my chcemy mówić o tym, czy zadajemy sobie pytanie, czy Duch Święty mnie prowadzi, to ja ci coś powiem, bracie, siostro. Jak często słyszysz to, czytasz, rozważasz, rozmyślasz to Słowo Boże? Jak często to Słowo, które zostało nam darowane? Jak często? No często mówimy, i tak powinniśmy mówić, albo wiemy, jakie wartości duchowe posiada Słowo. Że to Słowo jest natchnione, że to Słowo jest żywe, że to Słowo nas odradza. Że czytając to Słowo, wzbogacamy i rośnie nasza wiara. Że to Słowo jest chlebem w wymiarze duchowym dla każdego z nas. No jeśli duchowo chcemy wzrastać, to musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego, a Duch Święty kieruje nas do swego Słowa. Słowo Boże jest lustrem. Jak to wszystko jest cudowne i wspaniałe. Kiedy z wiarą i z taką wewnętrzną potrzebą idziemy do Bożego Słowa, uwalniamy się od wszelkich nacisków zewnętrznych, skupiamy się na Bożym Słowie. To jest cudowne, jak lustro. No, takie pytanie do sióstr. Jak często stoicie przed zwierciadłem? A może i do braci. Jesteśmy w łazience, obudzeni, zaczynamy się tam myć i co? Przed nami zwierciadło, lustro. Gdy wychodzimy, jesteśmy już ubrani, wychodzimy, stajemy przed lustrem i patrzymy. Patrzymy, jak pięknie wyglądamy, prawda? A jeżeli coś jest nie tak, to co? Poprawiamy. Zgadza się to, czy nie? Słuchajcie, jeśli patrzymy, jesteśmy w Bożym Słowie, które jest lustro, to ono też nam pokazuje, jacy my jesteśmy. Słowo Boże mówi nam, jacy my jesteśmy. Czego potrzebujemy w wymiarze duchowym, aby wzrastać? Wiecie, ja tak odbiegłem już od właściwego tematu. Natomiast co chciałbym podkreślić, będąc na górze przemienienia i czytając postawę Piotra, który chce zbudować namioty, ale istotne jest to, co Bóg powiedział, bo Bóg przemówił z tego obłoku. Ja to tak odbieram. Bóg, co Bóg powiedział? Ten Jezus, którego wy chcecie tutaj zatrzymać, on jest synem moim umiłowanym. I drugie zdanie brzmi, Jego, słuchajcie, Piotrze, po sześciu dniach, bo sześć dni wcześniej Piotr miał objawienie, że Jezus jest Synem Bożym. A teraz Bóg przemawia do niego i mówi, on jest moim umiłowanym synem, Jego, słuchajcie, Piotrze, nie wymyślaj czegoś tam. Słuchaj, co Jezus mówi do ciebie. Jeśli Jezus mówi, że musi, to musi. Według mnie taka jest prawda. Słuchajmy Jezusa Chrystusa. I drodzy bracia i siostry, trzecie miejsce, o którym też wspomnę, ja chyba więcej już nie dam rady, dlatego że czas nas popędza. To jest ostatnia chwila, ostatnia noc Pana naszego Jezusa Chrystusa w tym ciele, tak bym określił, na tej ziemi. Oto Pan Jezus w sposób zdecydowany i wyraźny mówi do swoich uczniów, że On będzie za chwilę wydany w ręce, jak ich nazwać? No powiedzmy Sanhedrynu, tych przywódców, którzy dzierżyli władzę religijną i polityczną, państwową, i że umrze na krzyżu na Golgocie, że to jest jego ostatnia chwila w tym ciele. Spędza z nimi i powiada, że odchodzi, że będzie wydany, że będzie cierpiał, będzie ubiczowany. I mówi do nich, wy wszyscy się mnie zaprzecie, zaparcie. Wolę to słowo zaparcie, aniżeli zdrada. Ale Piotr, jak to Piotr? Tamte przeżycia i doznania go jakoś nie spowodowały, że się jakoś opanował. Nie powstrzymał, tak bym określił, no swego języka. Ale powiada, nie, chociażbym miał umrzeć razem z tobą, nie zaprę się ciebie. Pozostałych 10 mówiło tak samo, o nie, mowy nie ma o tym. A Jezus mówi odwrotnie, Piotrze, zanim kur zapieje, 3-krotnie razy się mnie zaprzesz. Istotne dla mnie jest to, co Jezus powiada do Szymona. Szymonie, Szymonie, ty tak mówisz, ale szatan wyprosił, aby was przesiać jak pszenicę. To jest pierwsze zdanie. No, ja przesiewałem pszenicy. Wiecie, to przede wszystkim oddzielić plewy od ziarna. To przede wszystkim usunąć wszelkie zanieczyszczenia, również nasiona chwastów, przesiać. Ma to znacznie szersze znaczenie, aniżeli myślimy. Natomiast zastanawia mnie, drodzy, wypowiedź Jezusa, szatan wyprosił. I teraz pytam, kogo szatan prosił, aby mógł przesiać ich, jak się przesiewa pszenicy? Od kogo otrzymał jak gdyby zgodę na to? Czy odpowiemy na to pytanie? Bo ja uważam jedno, że szatan prosił Boga, Ojca o to, aby mógł przesiać uczniów jak pszenicy. Ale Jezus to wszystko oglądał. Jezus słyszał prośby szatana i powiada Jezus do Szymona, ale ja, Szymonie, prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Słuchajcie, Jezus ma nas jak na swojej dłoni. Jak to się stało, że Bóg według mnie zezwolił, aby byli przesiani, czyli doświadczeni? Doświadczeni. Dlaczego dla nas przychodzą też różnego rodzaju doświadczenia? Próby mówimy, doświadczenia. Do pewnych granic Bóg dopuszcza, ale ma nas w swoim świetle, widzi, czy damy radę, czy nie. Bóg lepiej wie. Jezus powiada, ale ja prosiłem za tobą. Wkraczamy w świat niewidzialny, który istnieje, o którym mało mówimy. A niestety ten świat niewidzialny, czyli świat ciemności, w dużym stopniu oddziałuje na nas. Wiemy, jak to się stało. Gdy Jezus został pojmany, uczniowie pouciekali. Co zostało ich deklaracji? Dosłownie nic. Pouciekali. Ale ja chcę powiedzieć, że zupełnie wiary nie stracili. Gdzieś tam jeszcze była jakaś mała cząstka wiary. Zwróćmy uwagę, że gdy Jezus zmartwychwstał, niewiasty przyszły do grobu, Jezusa tam nie było, patrzą, tam siedzi piękny młodzieniec, najprawdopodobniej anioł, i powiada, kogo szukacie? Ten, którego szukacie, poleca wam, abyście się udały do jego uczniów i do Piotra. Wiemy, że uczniowie byli w strachu, w lęku, gdzieś tam zamknięci. Ale Jezus przekazuje przez tego młodzieńca: idźcie i powiedzcie uczniom, że Jezus, i Piotrowi, że Jezus wyprzedza ich i spotkacie się tam i tam. Wiecie, co mnie zastanawia? Zastanawia mnie to, czyż Piotr nie był uczniem Jezusa Chrystusa? Powiedzcie uczniom moim i Piotrowi. Ja myślę, że po tym trzykrotnym zaparciu się Piotra, Piotr już myślał, bo szybko myśli dopuszczał do swego umysłu, już myślał, że nie jest uczniem Jezusa Chrystusa. Koniec, powiada chyba Piotr ze mną. Trzykrotnie się zaparłem, już nie jestem jego uczniem. Ale Jezus mówi: powiedzcie uczniom i Piotrowi. Gdy to usłyszał, gdybym ja to usłyszał, to bym powiedział: co, chwała Bogu, Jezus mnie nie odrzucił. Jednak jestem jego uczniem, on chce ze mną rozmawiać, on chce mnie kształtować. Kto Jezus? Czy tak myślimy? Dlatego Jezus wymienił Piotra, wymienił tego ucznia Piotra z imienia. Powiedzcie Piotrowi, bo on był na pewno załamany, na pewno zrezygnowany. Ale tu przychodzi nagle wzmocnienie. Drodzy, i teraz, ponieważ czas już przynagla, zastanówmy się, bo w niebowstąpieniu Pana naszego, który wstąpił do nieba, nagle Piotr się zmienia. To już nie jest ten sam Piotr. Co wpłynęło na Piotra, na tą zmianę? Taka kolosalna zmiana. Przez 3 lata i 6 miesięcy były problemy, kłopoty z jego mówieniem, z jego poznaniem, z jego postawą wręcz. Ale co się zmieniło u Piotra? Po pierwsze, widzę jedno, że kiedy Jezus po zmartwychwstaniu po raz ostatni spotyka się z uczniami, Łukasz, ewangelista Łukasz zapisał, że Jezus przyniósł im swój pokój. Nie lękajcie się. Znamy to słowo. I coś tam uczynił. Pan Jezus otworzył ich, jak to się nazywa? Umysły. Po co? Aby rozumieli pisma. I Pan Jezus koncentruje ich uwagę, aby zrozumieli jego śmierć i zmartwychwstanie. Otworzył ich umysły. Czy ja dzisiaj mam prosić Pana: otwórz i mój umysł, Duchu Święty, otwórz, abym głębiej Ciebie zrozumiał, abym głębiej Ciebie poznawał, abym głębiej wchodził w relacje z Tobą. Pomóż, otwórz mój umysł. No jeśli Jezus otworzył ich umysły, to ja uważam, że i nam może otwierać umysły. Uważam, że to była pierwsza przemiana. Piotr zrozumiał wtedy dopiero, że Jezus musiał umrzeć, bo taki był plan Boga. On zrozumiał. To jest pierwszy. Po drugie, znajdujemy zapis w Ewangelii Ewangelii napisanej przez Jana, świętego Jana, że Jezus na tym ostatnim spotkaniu z nimi, no tutaj będziemy walczyć z sobą, jak gdyby, coś też więcej uczynił. Tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie, weźcie Ducha Świętego. I tchnął na nich. No moglibyśmy powiedzieć, co to za zabawa? Jakie to jest tchnienie? Jezus to uczynił po zmartwychwstaniu, po pełnym już zwycięstwie. Tchnął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego. Drodzy, mało jest tłumaczeń tego fragmentu Bożego Słowa. Ale muszę osobiście powiedzieć, jak ja wierzę. Uznaję, że w tym momencie uczniowie otrzymali Ducha Chrystusowego do swego życia. I uważam, że dzisiaj każdy człowiek, który rodzi się na nowo, mężczyzna czy kobieta, młodzieniec, w momencie prawdziwego nawrócenia, przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, w Nim zamieszkuje Duch Chrystusowy. Życie zamieszkuje Duch Chrystusowy. Oczywiste, w trakcie też tej rozmowy Pan Jezus powiada, zapisał to, te słowa Łukasz, Jezus poleca: idźcie do Jerozolimy. Idźcie, aby być ochrzczeni Duchem Świętym i Jego mocą. To jest zupełnie inne dla mnie doznanie i przeżycie. Uważam, że każdy nowonarodzony, prawdziwie nowonarodzony, ma w sobie Ducha Chrystusowego. Należy do Chrystusa. A kto Ducha Chrystusowego nie ma, to co? To nie należy do Jezusa. Nawróceni, oczyszczeni, wypełnieni Duchem Chrystusowym. Oto jesteś w rodzinie Bożej. Przeżycie chrztu w Duchu Świętym jest oddzielnym przeżyciem. I ci sami, w których spoczął Duch Chrystusowy, później przez 10 dni trwali w Jerozolimie. Po co? Jezus ich tam posłał. Mieli tam miejsce. Byli tam wszyscy apostołowie. Była tam Maria. Byli tam bracia Jezusa. I po 10 dniach stało się. Wszyscy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i mówili innymi językami. Ja należę do tego starszego pokolenia. Urodziłem się i byłem w kościele zielonoświątkowym i chyba też umrę w kościele zielonoświątkowym. Ale to się liczy tam, wewnątrz, w sercu. Nie w nazwie, ale tu. A więc tak dotarliśmy, bracia, do tego momentu przemiany. Bo później widzimy Piotra, to już jest następna lekcja, jak w dniu 50, to nie kto inny, ale on staje. Wraz z pozostałymi apostołami zaczyna głosić Słowo Boże. to jest to, co zapowiedział prorok Joel, co Bóg podał przez proroka Joela. I głosił wspaniałe kazanie. Pytamy, jak ten rybak z Galilei? Ci starsi w Jerozolimie powiadają, oni są nieuczeni, prości. Obym ja był taki prostak jak Paweł czy pozostali apostołowie. Jan, oni są prostacy, co oni to robią? No a to, że cud się stał, no to jest niepodważalne. I wiemy o tym, to już końcowe słowa, że kiedy postawiono ich za to, że przez nich Jezus uzdrowił tego ułomnego człowieka tam przy Bramie Pięknej, zostali postawieni przed Radą Sanhedrynu tymi samymi ludźmi, którzy skazali Jezusa Chrystusa na śmierć, przed tymi samymi ludźmi, przed którymi Piotr i apostołowie się, późniejsi apostołowie się zaparli, uciekli. Teraz Piotr powiada, będąc pełen Ducha Świętego, odwaga, moc. A nawet Jezus powiada, Duch Święty wam będzie podpowiadał, co jak gdyby, co macie mówić. Będzie wpływał na was. I Piotr pełen ducha staje i powiada. Nie myśmy to uczynili. Uczynił to ten Jezus Chrystus, którego wyście wydali, ukrzyżowali, złożyli do grobu, ale on zmartwychwstał i żyje. A ten uleczony jest tego dowodem. On to uczynił. On też jest jedynym pośrednikiem. Człowiek, Bóg. Później czytamy, że wrócili, nie mieli żadnych argumentów, aby ich uwięzić i ukarać. Zakazali im tylko głosić Jezusa w Jerozolimie. A Piotr i tak odpowiada, że bardziej będziemy słuchać kogo? Boga, aniżeli ludzi. Czyż nie nastąpiła kolosalna zmiana w Piotrze? Czy Piotr się nie zmienił pod wpływem działania Bożego miłosierdzia, Bożej łaski? Przyszli do swoich. Wiecie, gdybyśmy rozpatrzyli, bo przyszli do swoich, powiedzieli i nagle zaczęli się modlić. Zakazali nam głosić Boże Słowo. Modlą się do jedynego, prawdziwego, wszechmogącego Boga. I tam jest kilka zdań, które należy, na którymi trzeba się kilka zastanowić. Ale jaki był końcowy rezultat ich modlitwy? Boże, chcemy z odwagą głosić Twoje słowo. Coś się stało. To miejsce się zaczęsło. Jeżeli by to miejsce się zaczęsło, a stało się z nami to, co z nimi stało się tam, to powiedziałbym dzięki Ci, Boże. Bo oni wszyscy zostali dopełnieni Duchem Świętym. Czy my to rozumiemy? Napełnieni. Tu jest mowa, że byli już ochrzczeni, głosili słowo z odwagą, ale gdzieś jak gdyby to się wyczerpuje, że my ciągle potrzebujemy tej świeżości Ducha Świętego w naszym życiu. Co to spowodowało? Że zostali jak gdyby dopełnieni Duchem Świętym. Spowodowało to, że nabrali odwagę i poszli głosić Słowo Boże.